Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Bracia i siostry, chciałem Cię powiedzieć Słowo Boże odnośnie tematu czas próby. Tylko też chciałem na samym początku dodać, iż ten czas próby wiąże się z tym, że też my nie mamy oceniać, bo każdy z nas, myślę, że dość życiu prób przeszedł nieudanych. Myślę, że wszyscy jesteśmy omylni, wszyscy też. Pan Bóg, który nas bardzo kocha, wie o tym. Także, ale chciałem powiedzieć właśnie o czasie próby na podstawie też. Ostatnio czytałem 3 książki chrześcijańskie. To nie po to czytałem też, żeby gloryfikować człowieka, bo człowiek w tym wszystkim jest najmniej znaczym, bo jesteśmy narzędziami w ręku Boga. Ale w tym sensie, że te książki przybliżały mnie, że w trudnych sytuacjach, bo to były czasy wojenne, w czasie II wojny światowej lub po, ludzie szli za Bogiem. I ten czas próby, który mieli, był znacznie gorszy niż aktualnie mamy. A też chciałem taki temat poruszyć, ponieważ czasy aktualne są bardzo ciężkie. Od 20 roku borykamy się z pandemią. Też żyjemy w dobrobycie, który nie sprzyja temu, żeby iść za Bogiem. Też aktualnie jest tyle punktów zapalnych na świecie. To jest chwila, moment, jak może wybuchnąć wojna światowa kolejna. Już nasi wschodni sąsiedzi walczą. Walczą też z najeźdźcami. Tam też są wierzący ludzie, którzy idą za Bogiem, których też się musimy modlić i ocalić. Wszystkich tych ludzi, którzy zostali wmieszani w tą machinę, bo tak naprawdę człowiek nie chce walczyć, a nie chce uczestniczyć w wojnie, a tak naprawdę diabeł poprzez różne metody, różne właśnie typu chciwość ludzką, zapędza ludzi w takie rzeczy. Więc bracia i siostry, chciałem właśnie też przeczytać Psalm 91. Cały chciałem przeczytać. Ale właśnie też chciałem, żebyśmy też zaznaczyć, że ten psalm jest bardzo, bardzo trafny, bardzo też taki, że tylko trzeba umiejętnie, że ma umiejętnie go interpretować. Bo jeżeli... Może przeczytajmy go na początku. Psalm 91 pod osłoną Najwyższego. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przybywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, bo On wybawi Cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje Cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność jest tarczą i poklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani szczały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe, chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej. Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego, albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię szczegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i potwora rozdepczesz, ponieważ mnie umiłował, wyratuję go. Wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Bracia i siostry, ten psalm jest taki bardzo mocny chrześcijańskim akcentem, właśnie którym się chcemy się kierować. Tylko też weźmy pod uwagę, że jeżeli interpretujemy go fragmentarystycznie lub w krótkiej perspektywie naszego czasu, to weźmy pod uwagę losy Józefa bądź Hioba. Józef został sprzedany do niewoli, a później był posądzony o nierząd, że chciał z żoną Potifara współżyć. Jeżeli patrzymy się na Hioba, to on też wszystko utracił. A w tym psalmie jest wyraźnie napisane, że takie rzeczy się mają nie wydarzyć w twoim życiu, tak? Tylko że my patrzymy się krótko, fragmentarystycznie. Później wiemy, że Józef dostąpił wywyższenia, a Hiob odzyskał i nawet jeszcze miał większe majątności niż wcześniej. Także my, patrząc na to, musimy też wiedzieć, że Bóg jest mądrzejszy od nas. I On wszystko widzi, a tak naprawdę my się kierować tym, Bóg wszystko widzi i On kieruje się tym, żebyśmy trafili do nieba. Są różne metody, które Bóg stosuje, abyśmy tego nieba trafili. Niektórzy są butni, więc Bóg pokaże im, że mają tacy nie być. Są dumni, wynieśli. Bóg ich w jakiś sposób próbuje złamać, żeby pokazać im, że On tak naprawdę jest naszą obroną, On jest prawdą i On tylko dba o nasze dobro. Także, bracia i siostry, gdy patrzymy się, bo też byłem na kursie w tym tygodniu, też miałem dosyć intensywny kurs. Gdy wracaliśmy, to właśnie też była rozmowa taka na temat, jak Bóg mógł dopuścić do pewnych nieszczęść. Na przykład dziecko po porodzie zginęło w krótkim czasie. Jak mógł dopuścić Bóg? Bóg zna lepiej wszystko. On to widzi. On nie patrzy się na materialny świat. On to stworzył. On wszystkim... My patrzymy się bardzo tym cielesnym spojrzeniem. A trzeba patrzeć się, że może ta ścieżka, którą ludzie przechodzą, ma ich do czegoś skłonić, mają trafić do nieba i całą wieczność. Bo co naprawdę znaczy 70 lat naszego życia tutaj ziemskiego naprzeciw wieczności, którą chcemy spędzić z Bogiem. Bracia i siostry, też gdy czytałem te książki na tematy wojenne, dokończyłem wczoraj książkę pewną i czytałem, jak kobieta dla całej rodziny gotowała jednego ziemniaka. Dzieliła go na 6 części i mówiła swoim dzieciom: żujcie powoli, żebyście się nasycili jednym ziemniakiem. 6 osób. Bracia i siostry, i oni, cała ta książka mówi, że oni nie zawahali się ani przez chwilę, nie przestali ufać Bogu. I Bóg w cudowny sposób działa, jeżeli ty masz pełni zaufania. I też, bracia i siostry, podam tytuły książek oczywiście też, ale polecam, żeby czytać, ale w tym sensie, że czytać, bo te książki powodują, że będziecie chcieli czytać Pismo Święte, bo w każdej tej książce bohaterowie, którzy szli za Bogiem, oni mieli doskonałą znajomość Pisma Świętego. Oni wiedzieli, jak mają się zachować i szli za tym. Także te książki nie czyta się po to, żeby fajnie czas spędzić. Też się fajnie czas spędza. Ale po to, żeby widzieć, że to nie są historie zaszłe, typu życia Józefa. To dzieje się aktualnie też. I można iść za Bogiem i należy iść za Bogiem. Bo bracia i siostry, zebraliśmy się temu, żeby iść w takim kierunku, żeby iść za Bogiem, żebyśmy tam wszyscy się spotkali razem z naszym Panem Bogiem. Chciałem, siostry i bracia, przedstawić takie 3 sytuacje. Jakbyście się na chwilę zostawić was z tym, żebyście się zastanowili, jakbyście się zachowali. Wyobraźcie sobie sytuację, że żołnierz z Wehrmachtu, ojciec rodziny został powołany już w pierwszych dniach wojny do Wehrmachtu. Chciał służyć jako sanitariusz, niestety nie umożliwiono mu tego. Więc został powołany do Wehrmachtu, do jednostki saperskiej, elitarnej jednostki, która zawsze była na pierwszym miejscu na froncie, bo oni budowali mosty, oni zawsze byli tam, gdzie byli najbardziej potrzebni. Też ten mężczyzna był chrześcijaninem, ale też był dobrym strzelcem, więc miał to szczęście, że był podoficerem, więc nie miał długiej broni, miał krótką. Ale był dobrym strzelcem. Stwierdził, że nie będzie tej broni trzymał przy sobie, ponieważ będzie zbyt wielkie pokuszenie, że w sytuacji krytycznej użyje tej broni. Więc będąc jeszcze w Polsce, wyrzucił tą broń do rzeki, poprosił jeszcze znajomego, żeby mu wystrugał coś z drewna na wzór, żeby to wyglądało w kaburze jak broń. I tak przez całą wojnę przeżył bez tej broni. W cudowny sposób Bóg go przeprowadził, ale on miał w pełni zaufania. On wiedział, że nie jest w stanie człowieka zabić. On był zgodny z tym wszystkim. Bracia i siostry, czy byśmy tak się też zachowali? Czy mielibyśmy takie zaufanie? A w tym czasie jego rodzina była w III Rzeszy. ale niby nie byli w partii, więc byli też szykanowani za swoje poglądy chrześcijańskie, za to, że oni nie chcą utożsamiać się z tym reżimem, więc też racje żywnościowe na dzieci, na siebie, a jako matka też miała na siebie, mieli znacznie mniejsze, ale nie ugięli się. Tam pod koniec wojny była taka sytuacja, że ludzie z miast, bo mieszkali we Frankfurcie, uciekali na wieś, bo tam była żywność. Miasta były zbombardowane, była straszna bieda. Więc udali się na wieś i była sytuacja już tak pod koniec wojny, że tą wieś wyswobadzali Amerykanie. Wydawałoby się nam z naszej perspektywy, że to wspaniale. Przecież Amerykanie to kultura zupełnie inna niż Związek Radziecki. Ale bracia i siostry, czy gdybyśmy byli w takiej sytuacji, że przychodzą żołnierze amerykańscy w nocy i pytają się, czy mamy jedzenie, a my byśmy mieli do wyboru, czy dać żołnierzom jedzenie, czy ewentualnie zachować, ukryć przed żołnierzami i dla naszej rodziny, żeby było na zimę, to co byśmy się zrobili? Co byśmy wówczas zrobili? Już może dokończę, że ta rodzina podzieliła się swoją żywnością, chociaż mieli zaufanie do Boga, że Bóg ich nigdy nie opuścił, więc podzielili się tą żywnością. A skutek był taki, że oni tą noc potem przespali spokojnie. A w wszystkich okolicznych domach, gdzie ludzie chowali tą żywność, gdy się Amerykanie dowiedzieli, że taka sytuacja miała miejsce, to kobiety zostały wykorzystane. Wszystkie domy okoliczne w całej miejscowości. Od małych dzieci po starsze kobiety. Także bracia i siostry, są dylematy. Trzeba mieć zaufanie do Boga. To jest jedna książka, która mówi o tym, jak mężczyzna i jego rodzina przeżyła z punktu widzenia Wehrmachtu, armii niemieckiej. Też mam kolejną książkę z podobnej serii odnośnie polskiej rodziny, która wychowała się w Wołyniu. I była taka sytuacja, że oni cały czas uciekali. Cały czas uciekali. W pewnej miejscowości, która była bombardowana, udali się do schronu. I w schronie była taka... Ludzie... oddawali cześć przedmiotowi. Z tego dobrze pamiętam, to był medalik, który po prostu każdy miał ucałować. Ta rodzina, nie chcąc oddawać czci przedmiotom, tylko Bogu oddawali, nie zrobiła tego. Więc tylko schronu stali wyrzuceni w brutalny sposób i musieli schronić się w okolicznym domu z drewna. Skutek był taki, że do tego schronu wpadła bomba. Został cały, wszyscy ludzie ze schronu umarli, a ten drewniany dom ostał się. Kolejną jeszcze książkę dotyczy Armii Czerwonej, która już krótko po II wojnie światowej, Mołdawia była wówczas w Związku Radzieckim i pewien chrześcijanin został wcielony do Armii Czerwonej. I już w pierwszym tygodniu mógł podpaść, ponieważ na placu apelowym, gdy był dzień, który należało czcić, ewangelizował. Podjechał jego dowódca autem, była zbiegowiska ludzi. To była ateistyczna armia, więc wszelkie przejawy pobożności były surowo zabronione, były tępione wręcz. I ten jego dowódca podjechał, nic nie powiedział mu, ale później został wezwany. On jako szeregowy był najniżej w hierarchii, dopiero zaczynał. Był bardzo wystraszony, że już pierwszego tygodnia już będzie szykanowany, a może nawet zostać osądzony. A sytuacja obróciła się zupełnie inaczej. Że nawet była sytuacja, że ten dowódca się go pytał, co wówczas, jeżeli regulamin wojskowy będzie mówił coś niezgodnego z Biblią, z tym, co mówi Bóg. A on wówczas powiedział, że on będzie posłuszny Bogu. I Bóg go uchronił. Nie poniósł żadnych konsekwencji negatywnych, a wręcz przeciwnie. Ci ludzie byli tak złaknieni Słowa Bożego, że słuchali go. Dużo ludzi się nawróciło. Szybko wręcz awansował. Także jeszcze z dygnitarzami Związku Radzieckiego rozmawiał i próbował ich ewangelizować. Bracia i siostry, cudowne rzeczy się dzieją, Bóg działa. Nie dajmy się zwieść temu, że tylko zło się dzieje. Bo jak tak człowiek ogląda media, wiadomości, to nic dobrego wiele tam nie mówią. Będzie inflacja, będzie spowolnienie gospodarcze, wielkie mocarstwa, nie wiadomo, czy nie będą ze sobą walczyć, a wiadomo, że ludzie najbiedniejsi będą cierpieć. Ale Bóg nas wszystkich kocha i nas przez wszystko przeprowadzi. Więc, bracia i siostry, ten czas próby, który tu jest naszego pielgrzymowania na tej ziemi, przejdźmy razem z Nim. Zaufajmy. Chciałem jeszcze odnieść się do historii Józefa. Czy w ogóle takie też poszerzenie, że gdy czytałem te książki, zastanawiałem się, czy to jest fikcja. Czy to jest fikcja literacka, czy ktoś to napisał. Ale tak myślę sobie, że historia Józefa też jest nieprawdopodobna. Ja ufam, że ja wierzę w to, że Bóg działa. Bóg czyni cudowne rzeczy. Tak jak ludzie podważają istnienie Biblii, czy to jest prawda, ja w ogóle tego nie daję pod wątpliwość. Tak samo te książki można poddać pod to, że treść jest wątpliwa. Ale bracia i siostry, diabeł cały czas próbuje nam mówić, że nie jest tak, jak naprawdę jest. Że Bóg nas nie kocha. Bo diabeł powodu pychy został strącony i próbuje tak, w taki sposób próbuje się zemścić, że jak największą rzeszę ludzi ze sobą jeszcze ciągnąć w to. Byśmy odeszli od Boga. Ja chciałem jeszcze właśnie przybliżyć tą historię opisaną w pierwszej księdze Mojżeszowej, opisanej w rozdziale od 37 do 50. Ja właśnie zwrócić tą historię o Józefie doskonale znamy. Tylko chciałem zwrócić właśnie o to, że Józef miał 17 lat, gdy został strącony do studni. Miał 17 lat. Został bardzo brutalnie potraktowany przez swoją najbliższą rodzinę. Czyli mógł bardzo zwątpić w Boga, że jak to jest możliwe, że tak Bóg dopuścił takie rzeczy. Został sprzedany przez braci. Tam byli kupcy, Midiani. Kupili go i sprzedali go następnie Potyfarowi, dworzaninowi Faraona, który był dowódcą straży przybocznej. Czyli podejrzewam, że jako dowódca straży przybocznej nie był to człowiek zbyt miły, zbyt taki... Dowódcy raczej są bardzo twardzi, tacy... To muszą w ryzach trzymać. Muszą w ryzach trzymać swoich podwładnych. Także myślę, że on tam nie miał zbyt łatwo. Miał 17 lat tam trafił. Jest napisane oczywiście, że Bóg błogosławił każdemu jego poczynaniu tam w ładnej z niewoli, ale był jednak niewolnikiem, a on ufał Bogu. A on szedł za Bogiem i nie zawahał się. Pewnego razu żona Potyfara, która chciała z nim współżyć, oskarżyła go, bo on nie chciał. Oskarżyła go, będąc częścią jego ubioru. Oskarżyła go o to, że chciał ją wykorzystać. Więc trafił do więzienia, gdzie mógł się ponownie załamać. Też na pewno był ból dla niego, ale on się nie zawahał, że dalej ufał Bogu. Jest napisane, że dalej Bóg błogosławił każdemu jego poczynaniu. Dobrze błogosławił, ale dalej był w więzieniu. Człowiek mógłby się załamać w każdym momencie. Tam jest napisane, że dwóch bożan Faraona trafiło do więzienia. Mieli sny, które tylko Józef potrafił im wyjaśniać. I wiemy o tym, że po czasie został wrócony do urzędu, nadzorca nad piekarzami wszystkimi Faraona, czyli taka osobistość na dworze, zawisła, czy Faraon kazał go zabić. Ale Józef, ty tłumaczył im te sny, mówił im tak, gdy trafisz na swój, mówił głównie do podczaszego, że gdy trafisz na swój urząd, nie zapomnij o mnie. I możemy czytać, gdy czytamy tak tą historię, to później przypomniał sobie podczasze o tym, gdy Faraon miał sny o tłustych 7 latach i 7 latach chudych. gdy nikt nie mógł mu tego snu wytłumaczyć. Tylko że zwróciliśmy uwagę, że od tego czasu minęły 2 lata. On wrócił na swój urząd. 2 lata Józef dalej czekał w więzieniu. Tam jest napisane później, że Józef miał 30 lat, gdy wywyższył go Faraon. Że tylko Faraon tronem był wyższym niż on. Tak Bóg cudownie go przeprowadził, ale to było 13 lat wielkiej próby. To było 13 lat. Bo bracia i siostry, ja też tak często, jak gdy czytam Pismo Święte, 13 rozdziałów. To można bardzo szybko przeczytać. Nie zważamy na niektóre szczegóły. 13 lat to jest kawał czasu. To jest kawał czasu, który ukształtował Józefa. Już później, gdy był zarządcą, działał tak, a nie inaczej. To było 13 lat, które spowodowało później, gdy już miał takie stanowisko, nie wykorzystywał go, szedł dalej za Bogiem. Bo często jest też tak, że jest nam niedobrze, jak trwoga do Boga jest powiedzenie. Tu się każdy, myślę, z tym zgodzi, że jakieś ciężko to chcemy iść do Boga. Tylko, że jak jest nam dobrze, czy wtedy chcemy iść do Boga, wtedy, bracia i siostry, naprawdę poznajemy, kto jak idzie za Bogiem. Ja też, bracia i siostry, jeszcze przybliżę się niektóre historie z tej książki, z tych książek trzech. Zachęci też do czytania, bo przybliżą nas do Boga. I że, bracia i siostry, na razie żyjemy w dobrobycie. To jest chwila, moment, żeby się zmieniło. Żeby było zupełnie inaczej. A więc właśnie jeżeli chodzi o tą książkę Nieugięty w armii Hitlera, bo taki jest tytuł, to była to powieść o rodzinie Hasselów. I tam właśnie ojciec tej rodziny, Frank, gdy właśnie został wcielony do Wehrmachtu, każdy dzień święty święcił, będąc w Wehrmachcie. Czyli w każdym tygodniu jeden dzień oddawał Bogu. On w tym czasie nie służył w armii. On miał nawet wpis w książeczce wojskowej, że po wojnie ma iść pod sąd wojskowy. Za to, że za niego subordynację odmówił. Dzień, który czci oddał Bogu, odmówił wykonania rozkazu. Więc tam z tej relacji wynika, że tylko jeden dzień przez cały właśnie, gdy się już cofali z frontu wschodniego, to już Związek Radziecki dobył przewagę i Wehrmacht z wielkimi stratami cofał się, to tylko jeden dzień został ominięty podczas całej tych 6 lat, gdy nie oddawał raz w tygodniu całego dnia Bogu. Też był szkanowany przez kolegów z kompanii. Wręcz nawet, gdy była sytuacja, że spytał się go dowódca przy innych żołnierzach, co sądzi o Hitlerze. A on powiedział, że uważa, że jest tchórzem. Mógł zginąć w każdym momencie. On też był bardzo radykalny, on nie chciał iść wieprzowiny. Więc całą wojnę go tak przeprowadził, że albo kucharz, żył dobrze z kucharzem, którego też ewangelizował, albo gdzieś wymieniał się na wsiach. Także całą wojnę przetrwał przy tym wikcie, który opierał się głównie na wieprzowinie wojskowej. Też chciałem powiedzieć, że w tym samym czasie też chciałem właśnie dodać, że często skupiamy się na mężczyznach, którzy takie heroicznie walczą, mężach Bożych, ale chciałem powiedzieć, że w tych książkach jest dużo też o niewiastach, o kobietach, które naprawdę szły za Bogiem, które naprawdę nieustraszone wręcz. Była taka sytuacja, że w tym czasie, gdy ten żołnierz był w Wehrmachcie, jego żona, która nie była w partii, została oskarżona przez zawistnych ludzi o to, że są Żydami. Ona też w pewnym momencie ukrywała Żyda. Więc też był donos na nią. Ona, kto otworzyła drzwi, zobaczyła SS-manów, mówiła, że była tak wystraszona i tylko miała dylemat, kłamać i nie kłamać. Więc powiedziała to, ufam, że Duch Święty ją tak poprowadził. Powiedziała, chodźcie i sami sprawdźcie. Ja nie mam nic do ukrycia. I żołnierze byli tak zdziwieni taką postawą, że aż nie weszli. Ja bym też powiedzieć już tam pod koniec tej książki była historia, to czas wojny, ale później po 45 było jeszcze gorzej. Ludzie mieszkali w miastach i mieli naprawdę ani co włożyć do pieca, ani co jeść. Tak mówią o tej historii z tym ziemniakiem. Była też historia, że nawet już próbowali asfaltem palić w piecu. Kobieta, gdy w tym czasie, bo później się okazało, później nie okazało się, tylko że później po tej wojnie ten mężczyzna został pastorem. Więc on też miał dużo, na kilka zborów był jeden pastor, bo wielu mężczyzn nie wróciło. Więc on też cały czas był gdzieś w terenie. On wielokrotnie spał po innych domach. Głosił Ewangelię. W tym czasie jego żona często przemierzała 60 km w odległe miejscowości. To nie było tak skomunikowane tak jak teraz, że są autobusy, pociągi, auta. Tam jak ktoś miał rower, to był bogatym. Często też właśnie taki ścisk. A jeszcze kolejna sprawa to było to, że chomikowanie tak zwane, jak to nazywali tam, czyli zabieranie żywności z wsi do miasta było zabronione. Nie można było się przemieszczać w tym czasie. Ona z plecakami, siatkami, 60 km musiała iść do okolicznej miejscowości. Wsi, które znała gospodarze, po to, żeby z ciężkim plecakiem, często to ważyło ponad 30 kg, potem iść do dzieci, bo miała też, mieli czwórkę dzieci. Była taka sytuacja, że wyszła rano i powiedziała najstarszemu swojemu synowi, że wróci następnego dnia wieczorem. I gdy trafiła tam tego samego dnia jeszcze do miejscowości, częściowo pociągiem dojechała, częściowo pieszo, tam już dotarła. Gospodarze ją przywitali, bo ją znali, często im tam też pomagała. Ta kobieta, gdy przespała się, żeby nabrać sił i rano stała, powiedzieli gospodarze, pani w tym dniu nie pójdzie, bo jest taka zamieć, jest tyle śniegu, że pani nie da rady iść. A ona powiedziała, ja muszę iść, bo ja powiedziałem swoim dzieciom, że ja będę z jedzenia. Oni mieli tylko mały kawałek chleba, to nawet nie była kromka chleba przez te dwa dni. Taki głód był. I ona udała się w tych zaspach z takim ciężkim plecakiem. Że wziął ją do pojazdu, zagrzała się, owinął ją kocem i spytał się, skąd jest. Ona mówi, że potrzebuje na dworzec kolejowy się udać. A ten kierowca powiedział, ja na ten dworzec mógłbym cię zawieźć, ale masz potem jeszcze daleką drogę, jesteś cała, jesteś obładowana tą żywnością. I zawiózł ją pod sam blok. W którym mieszkała kamienica. Gdy następnie taka zdziwiona zaniosła te bagaże, chciała mu wrócić, podziękować i go już nie było. Także bracia i siostry, ona wierzyła, ona wiedziała, że musi do swoich dzieci dotrzeć z powrotem. Wiedzieli, że oni mogliby z głodu już umrzeć w tym czasie, gdyby ona jeszcze zwlekała. Na zakończenie tej książki jest też napisane, jak w pewnym momencie dzieci wchodzą do szkoły i robią posiłek. To była akurat ta historia z tym ziemniakiem na śniadanie. I potem dzieci miały przyjść po szkole na obiad. I kobieta mówi, że ma tylko wodę i sól. I myślała, że chociaż zrobi tak w taki sposób, żeby to chociaż miało jakieś, żeby coś ciepłego było. I w tym czasie przychodzi kurier do bloku, dużą paczką. wsiada z auta z taką dużą naprawdę paczką i kobieta zobaczyła w oknie i mówi, ktoś naprawdę jest szczęściarzem, że takie rzeczy dostaje. To się okazało, że dzwonek dzwoni do jej mieszkania i pisze na paczce gift, co po niemiecku znaczy trucizna. Kobieta się wystraszyła. Myśli sobie, że Stanów Zjednoczonych przysyłają jej truciznę. Co ją wykończy? Przeżyła wojnę, a tutaj taka niespodzianka. Ale dobrze, że jej kurier powiedział, że po angielsku znaczy prezent. To nie jest żaden jad, żadna trucizna. Gdy otworzyła paczkę, okazało się, że to jest jedzenie. Żywność, jajka w proszku, mleko w proszku, cały duży bagaż żywności, której na długo im wystarczyło. I tak co jakiś czas też przychodziły takie paczki z niewiadomych źródeł. Potem się dowiedziała, skąd przychodziły druga i kolejna paczka, do 1947 roku chyba przychodziły te paczki co jakiś czas. Ale skąd ta pierwsza paczka była, nie była w stanie, ta rodzina się mi nie dowiedziała. Chciałem jeszcze kolejny książce opowiedzieć. Niezłomny w Armii Czerwonej. To jest kolejny taki... Kolejny temat. Niezłomny. Tak nieugięty, niezłomny. Ja tu nie chcę gloryfikować człowieka. Żeby właśnie nie ujmować, że to Bóg tak naprawdę kieruje. To jest historia o pewnym Mołdawianinie, który został wcielony do Armii Czerwonej. I też tak sama historia, że on jeden dzień w tygodniu musiał oddawać Bogu. W tym dniu nie mógł czynności wojskowych wykonywać. Oni, gdy nawet przed tym wcieleniem do armii spotykali się, by czytać Pismo Święte, to spotykali się gdzieś daleko, dalej od miejscowości swojej, bo wiedzieli, że gdy jakiś patrol konny policji ich spotka i dowiedzą się, co robią, to ich wcielą do armii, bądź w jakiś inny sposób będą szykanować. Oni spotykali się nad rzeką i czytali Pismo Święte. Więc ten żołnierz potem trafił, ten chłopak trafił do Armii Czerwonej, został wcielony jako szeregowy. Gdy czynił to, co wiedział, że musi czynić, Bóg go uchronił w taki sposób, tak jak mówiłem wcześniej, że nawet z dowódcami wojskowymi rozmawiał. Szybko awansował. Ale tam też było takie, że on nawet nie chciał, żeby go awansowali, bo stwierdził, że gdy będzie wyżej w hierarchii wojskowej, to nie będzie mógł głosić Ewangelii zwykłym szeregowym. Więc stwierdził, że jeżeli to mu przeszkodzić głoszeniu Ewangelii zwykłym mężczyznom, zwykłym ludziom, to on nie chce tego. Ale Bóg tak poczynił, że spotykał się, głosił, wręcz nauczył jeszcze parę osób. Tak przystudiowali Pismo Święte, że reszta głosiła Pismo Święte. I gdy rozeszli się po różnych jednostkach następnie, to oni też głosili dalej Ewangelię. Gdy po paru latach tej służby rezygnował przy wysokim stanowisku z bycia żołnierzem, dalej głosił jako pastor już Słowo Boże. On nie trzymał się swojego stanowiska, swojego stołka, jak to teraz mówimy. Niektórzy ludzie kurczowo się trzymają. On przede wszystkim szedł za Bogiem. Dalej głosił Ewangelię. Kolejna książka jest Pod ochroną wszechmocnego. Tu już jest historia o rodzinie polskiej rodzinie, która początkowo mieszkała w Wołyniu. Tak właśnie tam też ta historia później była o tym schronie, które musieli uciekać z tego schronu. Chciałem przeczytać taką pewną historię, to jest 44 strona tej książki, że autor, który też później został pastorem, stwierdził, że przeszedł coś na kształt tego, co będzie w czasach ostatecznych, gdy jest napisane, że bez znamienia bestii ani nie kupimy, ani nie sprzedamy nic. Może opowiem, obracie się z tym, tylko czytać, że był tam ksiądz katolicki akurat, który w tej miejscowości, który zajmował się rozprowadzaniem żywności i on to miał pod swoją pieczą. W różny sposób, mniej lub bardziej uczciwy, tą żywnością rozporządzał. Gdy ta rodzina przybyła do niego po pierwsza spożywność, to dał im. Gdy następnym razem przybyła, spytał się ksiądz, czemu w niedzielę jesteście w kościele. A oni powiedzieli, że akurat była rodzina adwentystyczna, że oni wchodzą w szabat. Więc ksiądz im powiedział, że w takim wypadku on im żywności nie da. I wszyscy okoliczni chłopi, chociaż mieli pieniądze też, wszyscy okoliczni chłopi, którzy tam w tej miejscowości mieszkali, nie sprzedali im żywności wówczas, bo ksiądz tu powiedział to z ambonem, że oni nie chodzą w niedzielę do kościoła, więc nie są z tej denominacji, więc żywności dla nich nie ma. Tam później Bóg ich pobłogosławił, że tą żywność znaleźli w innym miejscu, z innych źródeł, których się w życiu nie spodziewali. To jest też czasy powojenne, tak mówię o czasach powojennych, gdy ten pastor, gdy działał prężnie, został nagabywany przez bezpiekę, żeby był ich agentem. On się nie ugiął. Nie ugiął się, chociaż potem dowiadywał się, że jego wszyscy, że inni pastorowie, inni ludzie no niestety dawali się złamać. On w końcu potem wjechał do Australii, tam głosił też do emerytury, bo w pewnym momencie już miał taki sygnał i przemodlił to, że musi niestety już wyjechać z Polski, ponieważ poszedł do więzienia niechybnie. Następne swoje lata usługi spędził już w Australii i tam głosił Ewangelię. Bracia i siostry, ja tu nie chcę też właśnie generalizować, bo nieważne, jakiej też dominacji jesteśmy, ważne jest to serce, które zadane do Boga. Czy czytamy Pismo Święte? Bo wszystkie te historie utwierdziły mnie w tym, że bez dobrej znajomości Pisma Świętego my się nie zachowamy. A też jak będziemy głosić Ewangelię, gdy nie będziemy znać Słowa Bożego. Ci autorzy tych książek wręcz znali na pamięć fragmenty i w każdym momencie powtarzali sobie to. A też w pewnej książce był taki fragment, gdy już był koniec wojny i była walka. To akurat żołnierzy w Wehrmachcie. Z jego właśnie perspektywy, gdy zakończyła się wojna, był jasny komunikat, że trzeba przekroczyć pewną rzekę, żeby być pod zaborem amerykańskim. Więc każdy, kto mógł, uciekał, żeby nie być pod zaborem Związku Radzieckiego. Bo niechybnie ci ludzie ginęli. Mało kto z tamtej, z Syberii, z tamtych zesłań wracał. Więc bracia i siostry, gdy w cudowny sposób przeszli tą rzekę, był na pewnym temu Frankowi, Hasselowi udało się. Poznał też, on kolportował też Ewangelię. Kolportował też publikację Ewangelią na tych terenach, znał drogę, więc w szybki sposób udał się za tą rzekę przez całą Austrię i udało mu się być pod okupacją amerykańską. Tam też mówi, że był w kościele i ksiądz mówił w taki sposób, że nie bójcie się, do wiernych swoich mówił, nie bójcie się, Bóg ma dla nas miejsce w niebie, jak nie przednimi drzwiami, do tylnymi drzwiami, wyjdziemy do nieba. Więc autor mówi, że tytuł usłyszał wyszedł z kościoła. Przypomniało mi się z pewnego filmu historia, gdy pewien tu akurat jest filmu o dotyczący krucjat chrześcijańskich. Otóż chrześcijanie chcieli wyswobodzić ziemię świętą. I tam pewien duchowny chrześcijański powiedział przed tym, gdy muzułmanie mieli zająć to miasto, które przebywali, przejdźcie na islam. Przejdźcie na islam, przeżyjcie to. Następnie ucieknijcie i odpokutujemy to później. I tak duchowny powiedział. Tylko czy duchowny mógł wiedzieć, czy on znał dobrze Pismo Święte, czy on mógł wiedzieć, czy podczas tego, gdy oni przyjdą na islam, nie człowiek nie odejdzie z tego świata? i wyparł się Boga, czy on mógł o tym wiedzieć? Czy są tylnie drogi do nieba? Bracia i siostry, no nie ma innej drogi. Jest tylko jedna droga, która prowadzi przez Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, chciałem jeszcze na zakończenie. W Piśmie Świętym nie jest napisane, że się nawrócimy i damy się ochrzcić, że wszystko będziemy mieć. Jest napisane, że Bóg cię nie opuści, że On zawsze będzie z tobą. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Tak Bóg mówi do nas. Bóg nas kocha, jest mądry. On wie, co było, co jest i co będzie. On wie najlepiej, co nam trzeba. Nam często nie trzeba majątków, bo wręcz przeciwnie, oddalibyśmy się od Boga. I bracia i siostry, chciałem tylko na zakończenie jeszcze dodać, że żadne majątki tego świata, żadne urzędy nie są tego warte, żeby wyprzeć się Boga, a i za to. Więc bracia i siostry, gdy przyjdą takie czasy, że trzeba będzie nawet życie oddać za Boga, nie zawahajmy się. Nie zawahajmy się, bo czas przyjścia Pana Jezusa Chrystusa jest bliski. To myślę, że wszyscy czujemy też, że to może potrwać jakiś czas jeszcze, ale niekoniecznie. My nie wiemy tego, tylko Bóg wie. Ale bracia i siostry, nie jest napisane, że będzie lepiej, że ludzie będą mili dla siebie. Wręcz przeciwnie, w liście do Tymoteusza jest napisane, że ludzie będą chciwi, samolubni, miłujący Boga. Ja zawsze trzymam się tego, że tacy ludzie będą w czasach ostatecznych, ale my mamy być inni. My mamy iść za Bogiem, a Bóg nas ochroni przez każdy czas próby, wskutek pielgrzymowania po ziemi. Chciałem, bracia i siostry, na zakończenie jeszcze pomodlić się o to prowadzenie. Oczywiście chciałem, jakby ktoś chciał, mam te 3 książki, mogę się oczywiście podzielić, jakby ktoś był zainteresowany. Te książki na pewno spowodują, że będziemy ochotniej czytać Pismo Święte jeszcze bardziej. Żebyśmy znali bardzo dobrze Pismo Święte. Amen.